Dzień dobry, witam Państwa po raz kolejny. Sławomir Kalwinek, Dotfilm TV. Tym razem ze Szkoły Filmowej w Łodzi, gdzie przy jednym stoliku będę siedzieć wraz z profesorem Krzysztofem Hejke, który będzie opowiadać o swoim najnowszym projekcie, który będzie realizowany aż w dalekiej Syberii. Jestem w Szkole Filmowej w Łodzi, a obok, przy tym samym stoliku, przy którym ja siedzę, siedzi również profesor Krzysztof Hejke, który, jak wiem, ostatnio może pochwalić się nowym projektem. Jaki to projekt?
To jest stary projekt w nowej wersji, w nowej odsłonie, a mianowicie od kilku ładnych lat podążam śladami Polaków po Syberii. Za parę dni, 16, udaję się na Sachalin, gdzie będę próbował znaleźć to, co po sobie pozostawili, co odcisnęli, gdzie byli lub co o nich napisano lub odnotowano w miejscowych archiwach. Jest to projekt, który towarzyszy mi już od kilku lat i który zamknie się prawdopodobnie dość dużą wystawą w Sejmie, jak również publikacją albumowo-książkową.
No i co wiadomo do tej pory o tych Polakach?
Docierali tam przed każdym tego typu wyjazdem. Staram się dość dobrze zorientować, nie tylko w atmosferze klimatu, która tam panuje, jak również możliwościach dotarcia bezpośredniego, ale próbuję znaleźć losy, które w pewien sposób ukierunkowują moje ruchy tam na miejscu. Więc jednym z takich dość znanych był brat marszałka Piłsudskiego, który Bronisław, który tam dotarł początkowo jako zesłaniec. Później dostał możliwość osiedlenia, prowadził tam dość znane badania antropologiczne. I co się okazuje tutaj, między innymi, co łączy jeszcze tutaj tego typu poszukiwania i co zamyka się w naszej szkole? Dziekan profesor Filip Bajon przed wielu lat temu próbował na ten temat zrealizować film fabularny właśnie w oparciu o postać Bronisława Piłsudskiego.
Musimy tutaj dodać, że przed momentem odbyła się Rada Wydziału Reżyserii, gdzie obydwaj braliśmy czynny udział i no, mogliśmy również porozmawiać na ten temat, Bajonem.
Tak, nagle się okazało, że temat Sachalina w naszej uczelni ma różnego typu korzenie i wątki, gdyż profesor Matula odsłonił, że jego ciotka była tam więźniem przez 12 czy 13 lat z jego wujkiem i w latach 50. tam zostali zesłani i powrócili, jak mówił, po kilkunastu latach. Więc jedna rada wydziału, a tyle ciekawych wątków na temat Sachalina. Jakie są jeszcze moje tutaj, powiedzmy, źródła? Dotarłem do pamiętników jeszcze nieopublikowanych, które Rada Moment Biblioteka w Kórniku wyda w przeciągu kilku tygodni, a mianowicie jednego z pracowników administracji carskiej, wysokiego szczebla, Polaka, który zajmował się między innymi, pojechał tam jako agronom, pisząc dzień po dniu każdą relację ze swojej podróży, a potem jakby obserwację rzeczywistości. I to jest o tyle niezwykłe, że on dotarł tam rok przed Bronisławem Piłsudskim, tym samym statkiem z Odessy ze słońcami, który miał pokład odizolujący katorżników od tych, którzy tam jechali, nazwijmy to, w innych celach zawodowych. Dotarłem też do spisanej relacji rosyjskiego literata, dziennikarza i pisarza, który pojechał z myślą o zbadaniu życia katorżników na Sachalinie. I przyznam się szczerze, tak fenomenalnej literatury faktu nie czytałem już od dawna. Rzadko kiedy już, nazwijmy to, w moim etapie życia jestem w stanie być tak zaskoczony światem, o którym nie miałem najmniejszego pojęcia. Bo to, że byli zesłańcy, to jest jakby element moich badań i, można powiedzieć, moich dociekań, ale to, jakie stanowili związki między sobą ci kryminalni, prawdziwi, nie ci rewolucyjni czy zesłańcy polityczni, ale ci rdzenni przestępcy, to, szczerze mówiąc, wprowadziło mnie w świat, co do którego do tej pory wyłączna, na który ma wyłączność film fabularny, i to ten amerykański.
A czy to w ogóle warto się zajmować takimi tematami, które działy się już tak dawno, a poza tym wydaje się, że mało kogo to obchodzi, a nawet jeżeli to można powiedzieć, że ten temat został już dawno ograny. Czy warto się tym zajmować?
Znaczy, powiem tak, nieskromnie, ten temat nie został ograny, więc można powiedzieć, nie został nawet dotknięty. Wydaje mi się, że jestem jednym z nielicznych Polaków, którzy tam dociera w tym celu. Było paru historyków skupionych głównie na tak zwanym aspekcie czysto historycznym. Moje źródła i moje zainteresowania wybiegają dużo dalej. Ja jednak staram się czytać to z krajobrazu, jak również z losów i z historii, które opowiadają mi dalsi uczestniczy tych wydarzeń, a mianowicie dzieci zesłańców, wnukowie, prawnukowie. Docieram też do źródeł, które nie zawsze mogą być zinterpretowane przez historyka, a które wyraźnie w jakiś sposób wiążą się z kulturą polską, czy z polskim z polską podróżą w tamten rejon.
Jak wyglądają takie obrazy właśnie z Syberii? Jak to wygląda w praktyce?
Znaczy, nasza pamięć przytacza tutaj przeważnie sztychy Grotgera, który przenosił, jak wyglądali zesłańcy, aczkolwiek to wszystko było w tak zwanym otoczeniu i stylistyce wyraźnie kreacji artystycznej, kreacji wyobraźni artystycznej. Praktycznie mało kto był w stanie pojechać, zobaczyć to i opisać sugestywnie, znaczy namalować, jeżeli mówimy o obrazach, wytworzyć obraz wizualny.
Ale twoje zdjęcia są bardzo malarskie.
Tak, więc ja powiem tak, zawsze staram się mieć inspirację miejsca. I tak na przykład było na Kamczatce w zeszłym roku, gdzie inspiracją moją był Maurycy Beniowski i jego pamiętniki z końca XVIII wieku, które oczywiście nie dość, że wchłonąłem, to jeszcze zabrałem z sobą, jakby czytałem w trakcie. I szukam jakby obrazów adekwatnych do tego świata, które pozostawili właśnie w postaci pisanej, czy pewnej legendy ci, którzy tam byli. Reszta to jest umiejętność, wrażliwość przetworzona przez tą umiejętność i pewien czynnik czasowy, który jest też niezwykle ważny. W większości jeżdżę zimą, żeby właśnie ta Syberia była, mieściła się w tym takim pojęciu, którym jest pojęciem, no, wpisanym w naszą świadomość i w pewien sposób jest to nie tylko wizja i idea, ale również rzeczywistość. Tam jednak ta zima trwa znacznie dłużej niż u nas i ma znacznie bogatszy przebieg. Więc wyjeżdżając w styczniu, no, jestem przygotowany na walkę z wieloma przeciwnościami.
Ale właśnie, ale mówiąc o tym, nie boisz się teraz sytuacji, która panuje w Rosji i konfliktu, który jest przed nami, myślę.
Przez lata nauczyłem się pewnego systemu poruszania się, który w jakiś sposób minimalizuje niebezpieczeństwo. Oczywiście nie jest to rzecz stuprocentowo pewna. Polski fotograf Tomasz Kizny, który trafił na Kołymę 8 lat temu i kiedy wylądowałem w domu, w którym mieszkał, usłyszałem historię, której tu w Polsce w zasadzie nikt nie słyszał, a mianowicie, że został tak dotkliwie pobity przez, nazwijmy to, czynnik nie do końca zlokalizowany i wyjaśniony, że trafił na ponad tydzień do szpitala.
No to pobili go jacyś bojówkarze, pobili go reprezentanci lokalnej władzy?
Znaczy, trudno powiedzieć, aczkolwiek możemy się przypuszczać, że nie była to bójka związana z jakimś przypadkiem. No, to jednak jest zainteresowanie ludźmi mojego pokroju, którzy tam się pojawiają, w jaki sposób zawsze funkcjonuje.
Ale krótko mówiąc, nie można być zbyt wścibskim i nachalnym.
Znaczy, nie można też się zbyt specjalnie rzucać w oczy, nie można afiszować do końca swoich poglądów, jak również nie można negatywnie wypowiadać się o tym, co się obserwuje.
A myśląc o tym miejscu, co masz przed oczami?
Jezioro Jacka Londona, całkowicie odizolowane od nieprzetartej części Kołymy, gdzie dotarłem z wieloma perypetiami i po pokonaniu wielu trudności. Drogą tak zwaną drogą więźniów. Tam potem jeszcze przy dużym szczęściu udało mi się pokonać kolejne 70 km, gdzie trafiłem do miejsca kompletnie irracjonalnego, a mianowicie, że w pewien sposób osłupiałem. Kolorystyka wczesnej jesieni dopowiedziała swego.
Jak to wygląda?
Znaczy, no wygląda to jak obraz z bajki. Znaczy, można by zakładać, że w Alpach Szwajcarskich jest gdzieś takie jezioro i gdybym komuś pokazał zdjęcia z tego miejsca, byłbym przeświadczony, że to jest raczej ten rejon świata, a nie gdzieś daleka Syberia, Kołyma, miejsce Kaźli i miejsce Dalstroju, który akurat tam miał swoje obozy. Nad tym jeziorem szukałem też śladów dawnych obozów zesłańców i można powiedzieć, że poza ostatnim cmentarzykiem, który zachował parę krzyży, śladów nie było niczego. A było to miejsce co najmniej kilkuset osobowej grupy zesłańców, którzy budowali tam drogę w tamtą stronę ze względu na próby geodezyjne, które więźniowie byli jakby zmuszeni wykonywać, jak również na to, by w jakiś sposób ogarnąć i okiełznać tą przestrzeń. Były też oczywiście tam wydobywane kruszce bezcenne, które tak naprawdę były elementem napędowym całej tej rzeczywistości.
No dobrze, kiedy będzie można to zobaczyć?
Spodziewam się, że w kwietniu powinna być kolejna odsłona wystawy Od Kresów po Syberię.
To na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek podcastu. Zapraszam już wkrótce następne. Pozdrawiam, Sławomir Kalwinek, Dotfilm TV.